Dzisiaj gościmy w naszym studiu księdza profesora Stanisława Hałasa, sercanina, wykładowcę Pisma Świętego, członka zarządu dzieła biblijnego i już za moment po naszej pieśni, modlitwie do Ducha Świętego będzie wprowadzenie i potem już czytania na najbliższą niedzielę, która jest przed nami. I witamy księdza profesora bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Najdroższe słuchaczki i słuchacze Radia Maria. W dniu dzisiejszym pochylamy się nad Słowem Bożym, które będzie czytane w naszych świątyniach w najbliższą niedzielę 20 lipca. Będzie to 16 niedziela zwykła w roku A, kiedy to czytamy Ewangelię według świętego Mateusza. Głównym tematem Ewangelii, jak też i pozostałych czytań, jest wielka dobroć i wyrozumiałość Boga, który zostawia ludziom czas na spokojną refleksję nad swoją postawą moralną i jej właściwą korektę. Nie spieszy się z wymiarem kary, jak mściwi ludzie, lecz kieruje cierpliwością i dobrocią względem ludzi, których stworzył. Okazuje wszystkim wiele wyrozumiałości i miłości. Autor biblijnej Księgi Mądrości, która powstała w Egipcie niedługo przed narodzeniem Chrystusa, a mianowicie w pierwszym wieku przed Chrystusem, w mistrzowski sposób ukazuje Bożą potęgę, a równocześnie Jego wielką dobroć i życzliwość. Nie ma prócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim.
I już rozpoczynamy od pierwszego czytania, czytania z Księgi Mądrości. Panie, nie ma prócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza, Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twojej potęgi i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi i wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
Przeczytany tekst daje nam wspaniały obraz Boga, Jego potęgi i mocy, lecz także i sprawiedliwości. a nade wszystko ogromnej dobroci. Bóg naprawdę jest wszechmocny i rzeczywiście kieruje losami całego świata, jak uczy nas chrześcijańska wiara. Jednak inaczej niż władze ludzkie nie nadużywa swej mocy do wykorzystania innych i pognębienia przeciwników. Będąc Bogiem całego świata, okazuje swą dobroć i miłosierdzie względem wszystkich ludzi, w stosunku do całego świata. Biblijny autor mówi do Boga: sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością. Ludziom, których traktuje jak własnych synów, Bóg zawsze daje wielką nadzieję. Nadzieja to cecha ludzi wierzących i ufających Bogu. W odróżnieniu od niewierzących, którzy w otaczającym świecie widzą tylko ślepy, bezwzględny splot przypadków i niezrozumiałe do końca fatum. Lękają się zła ze strony innych ludzi i równocześnie sami w to zło się pogrążają. Chrześcijańska nadzieja nie jest ucieczką od świata i jego problemów, nie jest też bezczynną obojętnością wobec zła, któremu należy się zdecydowanie sprzeciwiać na miarę własnych sił i możliwości. Chrześcijańska nadzieja wcale nie zwalnia z wysiłku i zaangażowania, niekiedy bardzo trudnego i ryzykownego, na rzecz dobra w świecie. Ale równocześnie potrafi dostrzec spojrzenie dobrego i kochającego Boga nad światem, który jest ostateczną gwarancją dobra. Dlatego winniśmy się uczyć i wzorować na wielkiej dobroci Boga. Zwłaszcza my, którym leży na sercu sprawiedliwość i uczciwość. Sprawiedliwość winna się zawsze łączyć z dobrocią i życzliwością dla innych. Tę wielką dobroć Boga ukazują również słowa psalmu responsoryjnego: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.
Tyś, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię, bo tylko Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną.
Psalmista sławi Boga za Jego wielką dobroć i łaskę. Jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Często powtarza się słowo łaska w odniesieniu do Boga. Czym właściwie jest ta łaska? Szkoda, że słowo to tak bardzo zdewaluowało się w naszym potocznym języku i kojarzy się nam dość negatywnie, a zwłaszcza gdy odnosimy je do ludzi. Często mówimy na przykład: nie chcę, nie potrzebuję niczyjej łaski. Ale kiedyś słowo to było bardzo pięknym określeniem dobroci i miłości. Dlatego właśnie nasi przodkowie odnieśli je do Boga, aby ukazać Jego wspaniałą dobroć i piękno. Łaska jest w Piśmie Świętym określeniem miłości i wielkiej życzliwości Boga. Aby jak najpiękniej wyrazić wielką dobroć i miłość Boga, autorzy biblijni ukuli w pierwotnym języku hebrajskim Biblii powiedzenie: Bóg jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Powtarza się ono wiele razy w Piśmie Świętym, a w języku oryginalnym jest nawet określeniem wierszowanym, które tak bardzo lubili dawni biblijni autorzy. Bo tylko poezja potrafi najpiękniej wyrazić dobroć i miłość Pana Boga. Wczujmy się w głębię i piękno tych słów. Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się z nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha Świętego i wie, że przyczynia się ze świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Nawet taki święty Paweł, wielki apostoł narodów, zdaje sobie sprawę, jak trudno jest wyrazić wielkość Bożej miłości i łaski, jak trudno nawiązać z nim należyty dialog modlitwy. Dlatego potrzebna jest człowiekowi pomoc Ducha Świętego. W tym właśnie sensie mówi o Duchu, który wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić ludzkimi słowami. Trudno bowiem jest wyrazić ludzkim językiem wielką miłość Boga i podziw dla niej. Wtedy Duch przychodzi z pomocą naszej ludzkiej słabości. Ludzie wielkiej modlitwy z łatwością odczuwają tę pomoc Ducha i dają się jej prowadzić. Aż do osiągnięcia ideału doskonałości i świętości.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc się wziął na niej ten chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? On im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zawieźć do mego spichlerza. Inną przypowieść im opowiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Jezusowa przypowieść o chwaście i pszenicy ukazuje jeszcze konkretniej Bożą dobroć i cierpliwość, odnosząc się do uprawy rolniczej. Jeszcze dzisiaj rolnicy i ogrodnicy nie mogą się nadziwić, z jaką łatwością na pielęgnowanych uprawach pojawiają się niepożądane chwasty. Choć sieje się w uprawioną glebę jak najlepsze ziarno, to jednak uporczywie pojawiają się tępione i wciąż wyrywane chwasty. Dlaczego niechciane i nieużyteczne chwasty wykazują znacznie większą żywotność niż dobre i pożyteczne ziarno? Trud uprawy rolnej dobrze obrazuje sytuację wśród ludzi. Skoro tak bardzo pragniemy dobra, dlaczego wciąż pojawia się wśród nas tak wiele zła? Kiedy już uporamy się jakoś z nieuczciwymi i złymi ludźmi, wciąż pojawiają się nowe zagrożenia i patologie społeczne. Wyrastają i mnożą się jak te chwasty na uprawnej roli. Mimo że posiadamy coraz doskonalsze zabezpieczenia prawne, zła pojawia się jakby coraz więcej. Korupcji, oszustw, nieuczciwości, złośliwości, a nawet otwartej deprawacji moralnej. Dlaczego tak wiele zła? Nawet wśród naszych rodaków, w naszej własnej ojczyźnie, która przecież może poszczycić się wspaniałą postacią świętego papieża Jana Pawła II. Dlaczego obok tylu szlachetnych i uczciwych Polaków pojawiają się i tacy, którzy otwarcie gardzą wszelkimi zasadami uczciwości i przyzwoitości? Przy pomocy mediów zdobywają popularność, a nawet butnie chcą nas reprezentować w gremiach władzy. Kiedy wreszcie doczekamy takiej sprawiedliwości, żeby ludzie nikczemni nie kpili otwarcie z zasad uczciwości i przyzwoitości? Nie bogacili się i nie robili kariery kosztem ludzi uczciwych i sprawiedliwych. Jezus jednak opowiedział ludziom jeszcze dwie inne przypowieści. O tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do maleńkiego ziarna gorczycy, które zasiane bardzo szybko rozwija się i rośnie, stając się wielkim, rozgałęzionym krzewem. Podobne jest również do małego zaczynu, który potrafi zakwasić bardzo wielką ilość ciasta. A więc nie tylko zło się rozrasta i panoszy w świecie. Również i dobro, choć z pozoru słabsze i niepozorne, może się szybko rozwinąć i zaimponować. Jak na przykład we wspaniałej postaci świętego Jana Pawła II, którego podziwiał cały świat. Może rozwinąć się i w naszym, i w moim życiu. Jak to maleńkie ziarko gorczycy w wielką roślinę, jak odrobina zakwasu w wiele smacznego chleba. Może po prostu trzeba więcej odwagi i zaufania Bogu, a nie ciągłego oglądania się i wyszukiwania zła u innych ludzi. Przecież wierzymy w dobrego i miłującego nas Boga.
Dziękujemy księdzu profesorowi, przypomnę ksiądz profesor Stanisław Hałas, sercanin, członek zarządu dzieła biblijnego w Polsce, i my już zapraszamy do pytań za chwilę po piosence. Możliwość pytania, refleksji na antenie Radia Maria właśnie w obecności księdza biblisty, księdza profesora. Numery telefonów 655-2355, 655-2356. Dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, w Polsce 48.
prawie dłonie. Gwarze ulic szumie traw. Oddalmy się na chwilę od codziennych spraw. Niech światło z rąk do rąk krąży po całej ziemi, a drżąca mała iskierka niech błyśnie przepastnym płomieniem miłości. Niesiemy wiarę, niesiemy nadzieję i miłość, aby nas nigdy nic nie dzieliło. Niesiemy wiarę, niesiemy nadzieję i miłość, aby już nigdy smutno nie było.
Rozejrzyj się dookoła, ciebie stary świat, bo tamten człowiek w tłumie to może być twój brat. Niech światło z rąk do rąk krąży po całej ziemi, a drżąca mała iskierka niech błyśnie przepastnym płomieniem miłości.
Niesiemy
trętwoty, zdejmij z powiek szarość dnia. Posłuchaj, w naszych sercach Pan nawet nie gra.
Niech światło z rąk do rąk krąży po całej ziemi, a drżąca mała iskierka niech błyśnie przepastnym płomieniem miłości. Niesiemy wiarę, niesiemy nadzieję i miłość, aby nas nigdy nic nie dzieliło. Niesiemy wiarę, niesiemy nadzieję i miłość, aby już nigdy smutno nie było.
I mamy telefon, bo chyba pierwszy. Bardzo proszę, słucham Radio Maria.
Proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy. Kto jest z nami?
Kłania się Mieczysław ze Stalowej Woli.
Proszę bardzo, panie Mieczysławie, słuchamy.
Jeśli chodzi o refleksję do czytaj najbliższą niedzielę, no to musimy mieć taką świadomość, że w tej przypowieści o chwaście i o pszenicy, że tak jest. I teraz jaka rola jest tych, którzy wierzą w taką naukę, a to jest nauka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I trzeba mieć ten dar rozróżniania wśród nas, takich osób. Z tym, że jest problem, bo człowiek oczekuje od drugiego też nauki. I my, będąc zanurzeni w tym, co nas Jezus obdarzył, czyli w Duchu Świętym, jesteśmy w stanie takiemu człowiekowi pomóc, a szczególnie chrześcijanowi, który bardzo wielu dzisiaj tak zagubiony wśród nas, bo wiadomo, jakie są czasy, jakie jest oddziaływanie zła, które też jest w tej przypowieści powiedziane, aby je odrzucić, sprzeciwić się. I to trzeba dzisiaj wyraźnie mówić wśród nas, bo to zło zaczyna nas przytłaczać.
Rozumiemy, panie Mieczysławie, dziękuję bardzo za refleksję, bardziej niż pytanie. Już ksiądz profesor się odnosi.
Dziękuję bardzo panu Mieczysławowi. No, pan stwierdził, że ten przykład, ta przypowieść o pszenicy i chwaście jest trafna. No i rzeczywiście ona przemawia 2000 lat. przemawia do wielu pokoleń, no można podziwiać trafność niektórych obrazów przypowieści. No to jest właśnie Pismo Święte, z którego możemy czerpać wiele. I dla mnie no jest też to bardzo ważne, że Pismo Święte uczy nas tego w sposób bardzo prosty, obrazowy, przystępny. I nawet jeżeli ktoś by posługiwał się, no nie wiadomo, no choćby nawet kiedyś no słuchałem wykładów filozoficznych na temat dobra i zła, język bardzo skomplikowany, trudny, nie mało trudny dla zwykłego słuchacza. A tutaj Ewangelie dają nam takie przypowieści bardzo, bardzo trafne, przemawiające. I to, co jest jeszcze w Piśmie Świętym, to, co podziwiam w wyniku lat mojej pracy i zgłębiania Pisma Świętego, to to, że ten obrazowy język jest też bardzo taki sugestywny. My rzeczywiście lubimy posługiwać się obrazami. I w komunikacji, w komunikowaniu, w uczeniu, przekazywaniu wartości. I na tym polega właśnie piękno Pisma Świętego. No, odpowiedź jest skierowana do nas. Pan Jezus nie daje gotowej odpowiedzi. Odpowiedzią jest taką, no, na to pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego nie ma od razu tej kary. Dlaczego wciąż uporczywie to zło się pojawia. Ale myślę, że te dwie przypowieści następne, ułożone tak w Ewangelii świętego Mateusza o gorczycy i kwasie chlebowym, też jakąś stanowią uzupełnienie tego. To jest też mistrzostwo takie literackie tych autorów, ewangelistów, no, że nie dają takiej odpowiedzi, jakbyśmy to chcieli kawę na ławę, tylko dają nam takie sugestie, takie obrazy. Zło się panoszy, ale i dobro się może się rozwijać. I to bardzo pięknie. U wielu ludzi się ono we wspaniały sposób rozwinęło. Może zamiast narzekać, może popatrzmy się na siebie i zapytajmy siebie, czy może bym nie mógł lepiej tego dobra rozwinąć w swoim własnym chrześcijańskim życiu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Stanisław Hałas, sercanin, członek zarządu dzieła biblijnego w Polsce. I odbieramy telefony następne. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze witamy Panie Andrzeju.
Andrzej mówi z Olsztyna. Mhm. Tutaj, ojcze, były bardzo ważne rzeczy poruszane, bo w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, że Bóg sądzi sprawiedliwie, a później jeszcze było opisane o tym, jak to się właśnie dzieje, że przyjdzie, będzie sąd sprawiedliwy i że chwasty będą oddzielone od zboża, tak żeby nie popsuć tych dobrych ludzi przy sądzie. I teraz w odniesieniu do tych czytań chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty życia osobistego, społecznego, życia ludzi w ogóle. Pierwsze dotyczyłoby do tego, że sąd ostateczny jest opisany też właśnie w Ewangelii Mateusza i tam właśnie Pan Jezus tłumaczy, na czym polega sądzenie sprawiedliwe. Ci, którzy byli dobrzy, idą do nieba, a dobro polega na tym, że się daje innym ludziom środki do życia, czyli picie, jedzenie, opiekuje się tymi ludźmi, a źli to ludzie są tacy i zostają osądzeni na życie w piekle wieczne. Ci, którzy zgotowali ludziom piekło na ziemi, czyli sami się objadali wszystko, co Bóg dał dla wszystkich ludzi na ziemi, bo całą ziemię Bóg dał wszystkim ludziom, tak? Mówimy Ojcze Nasz i to nie chodzi Ojcze Nasz, nas chrześcijan, Ojcze Nasz naszej rodziny, czy Ojcze Nasz naszej ojczyzny, tylko Ojcze Nasz, Ojcze świata całego. I teraz właśnie ci, którzy zabierają dobra i bogactwa, które są na ziemi w taki sposób, że inni nie są w stanie dać sobie rady na życie, ci zostają osądzeni na piekło. Dałeś piekło za życia innym, którzy nie mogli sobie spokojnie tutaj egzystować, nie mieli nawet szans na rozwój, na życie, na założenie rodziny, a nawet jak już dzieci mieli, to tak okradłeś ich z możliwości życia, że te dzieci albo w lodówce chowali, albo w tapczanach, albo zostawiali w domach, bo musieli iść zarabiać nędzne pieniądze. Męża nie było, bo porzucał żonę, bo życie było bez sensu, nie miał pracy, więc się z nią nie wiązał. Także piekło, które zgotowali ci ludzie innym, dostaną na wieczność. Tylko tu jeszcze jest problem taki, bo nie wszyscy wiedzą, że robią to piekło innym ludzi świadomie, bo myślą sobie, ja nikomu nic złego nie zrobiłem, nikomu nic nie zabrałem. I tu właśnie z pomocą nam przychodzi od 200 lat nauczanie papieży, którzy tłumaczą właśnie, że w epoce, w dobie produkcji przemysłowej, dobra materialne powstają w jednym miejscu, są skoncentrowane produkcji i tam powstaje tak wiele dóbr, że już te rzemiosło, które kiedyś było, ludzie sobie dawali radę, pracowali, każdy ile miał sił w rękach, ile Bóg mu dał, to każdy zarobił na swoje życie, sprzedawał innym, jeszcze dzielił się tym, co ma. A dzisiaj jest tak, że jest produkcja masowa, w jednym miejscu produkuje się towary, które mogą być rozwiezione po całym świecie i wystarczy jedna fabryka na cały świat. I teraz jeśli ktoś kombinuje, a ojcowie tutaj dobrze to prezentują w radiu, na czym polega gospodarka liberalna, gospodarka grabieżna, jeszcze rabunkowa, powodują to, że mnóstwo ludzi w różnych częściach świata i w tych różnych poszczególnych krajach żyje w głodzie, w nędzy, nie mają szans na życie. I chciałem na koniec tylko zacytować z encykliki papieża Jana Pawła II, świętego Centimus Annus, w punkcie 31. Papież pisze tak: Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo. To stanowi uzasadnienie powszechnego przeznaczenia dóbr ziemi. Ona to przez samą swą urodzajność i zdolność zaspokajania potrzeb człowieka jest pierwszym darem, który Bóg ofiarował człowiekowi, aby utrzymać go przy życiu. Ziemia zaś nie wydaje owoców, jeśli ten dar Boży nie spotyka się z właściwą odpowiedzią człowieka, którą jest praca. Właśnie przez pracę człowiek, wykorzystując ze swej inteligencji i wolności, zdolny jest panować nad ziemią i czyni z niej swe mieszkanie. W ten sposób przywłaszcza sobie część ziemi, nabywając ją właśnie poprzez pracę. Tu leży początek własności indywidualnej. Oczywiście nie może przeszkadzać w tym, aby inni ludzie posiedli część daru Bożego, a nawet powinien współdziałać z innymi, by wspólnie opanować ziemię. Musimy pracować, myśleć nad tym, jak to zrobić, żeby w tej dobie dzisiejszej produkcyjnej, masowej, dać szansę jeszcze na to, żeby inni ludzie mogli żyć. Nie tylko ja jestem właścicielem fabryki, żyję sobie i moja rodzinka, ale inni ludzie też powinni móc mieć możliwość tego życia. To jest jakby najważniejsze, co od 200 lat papieże nam starają się wytłumaczyć. A my się skupiamy na tym, jakie moje jest wewnętrzne życie religijne, jak ja wierzę, czyli pozostajemy na tym poziomie kulturalnej egzystencji, a nie rozumiemy, czym jest cywilizacja miłości, czyli wspólnotowe życie w tym, żeby razem produkować, razem żyć i dawać szansę innym ludziom, a nie tylko najsilniejszym, najzdolniejszym, najsprytniejszym prawnikom. No to może tyle, szczęść Boże.
Dobrze, panie Krzysztofie, myślę, że już panu wystarczy na cały tydzień, prawda, w tej mocy. Natomiast cóż, tylko tutaj powiem, że wybiliście głos, że panie Krzysztof, jest taka kwestia, że życie wewnętrzne też jest ważne i tu chodzi o pewną taką równowagę. Natomiast no, właściciel fabryki, jeżeli będzie dobrze pracował, jeżeli będzie dobrze traktował swoich robotników, no to też będzie miał szansę ma na życie wieczne. Natomiast ktoś, kto może być tak, że może nie chcieć pracować, leży do góry brzuchem, bo się mu nie chce po prostu. I od czytania Biblii czy dokumentów papieskich też do nieba się nie pójdzie, jeżeli się nie będzie chciało wziąć za robotę prawdziwą, czy szukać tej pracy. Bo to jest tak, że nieraz możemy się tłumaczyć, że takie są struktury, takie są takie, a nie inne okoliczności, że bogaci przeszkadzają biednym się realizować. No nie wiem, no trzeba też się zapytać, dlaczego ktoś jest biedny. Jeżeli jest biedny, bo są struktury takie, to oczywiście jest to nie tak. I tutaj Kościół się upomina, jeżeli ktoś jest biedny, bo jest nie po prostu niepracowity albo nierozgarnięty w sensie takim ludzkim, że po prostu się mu nie chce, no to też nie możemy świętego lenistwa popierać, prawda, czy gadulstwa. Ale przepraszam, tu ksiądz profesor jest specjalistą. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panu Andrzejowi za podzielenie się. No, jestem pełen uznania dlatego, że pan Andrzej tak czyta, cytuje dokumenty świętego Jana Pawła II. No to właśnie zgłębiamy. Chodzi o to, żebyśmy pogłębiali na mojej macierzystej uczelni, na Uniwersytecie Jana Pawła II, papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Staramy się to na innych uczelniach tak samo. To jest materiałem opracowań, książek, począwszy od prac magisterskich, które prowadzimy. Ja też takie promowałem i jestem dalej skłonny tutaj i chętny do promowania. Ale ta refleksja, wie pan, więc to bardzo jest zbieżna refleksja pana z moją. Ja tak sobie czasami myślę. To od dziecka niemalże nad tym się zastanawiałem. Lubiłem czytać książki o odkryciach, o wynalazkach technicznych. No taki chłopak właśnie, te książek ileś tam przeczytałem. No i tak zawsze sobie myślałem, no, że te wszystkie wynalazki, jak one ułatwią życie ludzi. Że przecież to nie będziemy musieli dużo pracować, że będzie takie dobre życie, że będziemy mieli czas na kulturę, na rozrywkę, że nie będziemy musieli jakoś nerwowo zabiegać i no po prostu będzie bardzo dobrze. No i ziemia jest rzeczywiście, nasza ziemia jest bardzo bogata, jej zasoby są wielkie. Tyle różnych wynalazków, tyle maszyn i to takich teraz inteligentnych maszyn, które są zaprogramowane i pracują na nas. No i dlaczego wciąż są ludzie biedni, wciąż ludzie cierpią takie wielkie ubóstwo? No nawet i w naszej ojczyźnie nie mogą się jakoś doczekać. Tylu młodym ludziom brakuje pieniędzy i naprawdę muszą, no wielu ludzi nie jest, to jest zmartwienie, myślę, że wszystkich uczciwych profesorów, wykładowców, tyle zdolnej młodzieży i nie zawsze może rozwijać swoje talenty. No i taka staranie i troska profesora, no to jest to, żeby tą młodzież zdolną, której jest sporo, żeby jakąś ją wyławiać i pomagać im, żeby te swoje piękne talenty potrafili rozwinąć. No, a jeszcze panu dopowiem, panu Andrzejowi, że jeszcze może nawet chciałem zwrócić uwagę na nauczanie ostatniego papieża obecnie, właśnie obecnego papieża Franciszka. Jak on bardzo, proszę zwrócić uwagę, jak on bardzo jest wrażliwy na problemy biedy, problemy społeczne. Jeszcze nie wydał encykliki społecznej, bo nasz święty Jan Paweł II to pięknie rozpracowywał systematycznie, kontynuując nauczanie wielkich poprzedników. Bardzo pięknie się wpisał w tą tradycję nauczania papieskiego. Ale przecież papież Franciszek w sposób bardzo prosty, troszkę inny, widać jak to choćby czytając jego pisma, słuchając jego homilii, jak mu bardzo na sercu leży to ta bieda i to, żeby co chrześcijanie mają robić, żeby wreszcie zaradzić temu, żeby nie było tej rażącej krzywdy, żeby nie było tego, jak pan słusznie powiedział, no, słusznie, żeby ludzie jedni nie stwarzali piekła dla drugich, no bo to jest wielka odpowiedzialność przed Bogiem. Mamy jedno życie i powinniśmy być braćmi. Mhm. Tu jest jeszcze, pięknie się wpisuje idea solidarności.
Tak, to jest w ogóle fenomen. I w ogóle katolicka nauka społeczna to jest tak. Coś, co jest... Tylko to jest tak bardzo trudne do realizacji. Ja myślę, że tutaj czasami pan Andrzej tak nas często tutaj darzy tymi tekstami. Tylko żeby bardziej, bo tutaj też nie możemy mówić, że bogacenie się jest czymś złym. Jeżeli jest bogacenie uczciwe, przykład pracowitość, prawda, pomnożona przez to, że ktoś jest jeszcze, ma pomysły, no to też jest droga, prawda, do świętości.
Teraz... Święty Jan Paweł II daje nam, no nie tylko on, on kontynuuje nauczanie Leona XIII, daje nam taką bardzo prostą, jasną wskazówkę. Na pierwszym miejscu człowiek, a dopiero pieniądze są środkiem. Kapitał, środki materialne są środkiem, żeby służyły człowiekowi, ale zawsze człowiek jest pierwszy. Człowiek nigdy nie może być narzędziem do tego, żeby się inni bogacili. Tak, jest grzechem i to ciężkim
tylko
grzechem.
Żebyśmy tu nie poszli właśnie też w teologię wyzwolenia, że będzie, prawda, katolik z krzyżem odbierał innym katolikom to, co zapracowali sobie uczciwie, powiedzmy szczerze. To nie jest tak, że i taką równość na siłę wprowadzenia. Nigdy takiej równości nie było. Tylko żeby było tak, człowiek jako pierwszy i ten drugi człowiek, żeby miał warunki, prawda? Ten stworzyć taki system, żeby ten najbardziej poniżony, ubogi mógł poprzez swoją pracę się podnosić.
Ale panu Andrzejowi dziękuję i jak najbardziej tu się cieszę i jestem zgodny. Nie, panu Andrzejowi na pewno nie grozi tutaj żadna teologia wyzwolenia i to, że drążą problemy, no to nie tylko panie Andrzeju, pana drążą wielu innych i niech drążą dalej, żeby coś
powiem,
z tego...
Powiem, że pan Andrzej jest taki zdeterminowany, nie? Słuchacze różnie oceniają
bardzo dobrze
jego aktywność tutaj, że... Ale dobrze, zostawmy, na tym polega urok radia, że różnie no się wypowiadają.
Ja dziękuję panu Andrzejowi.
Ja też dziękuję oczywiście.
Chrystus, Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze, bardzo proszę.
Krzysztof Cieszyna.
Kłaniamy się.
Drugie czytanie składa się z trzech zdań i w trzecim zdaniu, czy to jest mowa właśnie o całej Trójcy Świętej. Ten, który przenika serca, to Chrystus. Zamiar Ducha przyczynia się za nami Duch Święty, a to jest zgodne z wolą Boga Ojca. Czy tak?
Panie Krzysztof, jest Cieszyna. Pan jest, już jeszcze patrzę do tego tekstu w tej chwili. Może, bo tu jest właściwie, widzę, o duchu tylko, żeby tak na siłę może nie naciągać. To jest, że Duch Święty, Duch przyczynia się za nami, ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. No, to jest, o Boga chodzi, prawda? Boga Ojca. No, więc to tak, żeby może nie... Bo myślę, że tu aż tak może o Trójcy Świętej nie, wyraźnie się nie mówi, chociaż wiele tekstów, to jest zadziwiające, że wiele tekstów świętego Pawła łączy, prawda? Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar miłości, i dar jedności miłości w Duchu Świętym. To są typowe, klasyczne pozdrowienia na początku listów Pawłowych, więc on to łączy. Może tutaj tego tak nie widać, ale w jego listach świętego Pawła, tak samo i świętego Piotra, to widać wyraźnie, nie? Że według tego, na przykład pierwszy list świętego Piotra, według tego, co przewidział Ojciec, uświęceni w duchu, jakoś pokropienie krwią Jezusa Chrystusa. To jest cała Trójca Święta. No więc tyle. A dziękuję panu Krzysztofowi z Cieszyna, bo to jest... No ja pochodzę też spod Bielska, więc cieszę się, że z niedaleka, że się pan dodzwonił i dziękuję panu bardzo.
Audycja pytając o Słowo Boże, tak? szukając Słowa Bożego. Szukając Słowa Bożego, pytając, to ksiądz profesor Michał Bednarz od tego ciepła też się mi już miesza. Drodzy Państwo, i nasz gość, ksiądz profesor Stanisław Hałas, serca, nim biblista, członek zarządu dzieła biblijnego. Rozmawiamy dalej z naszymi słuchaczami po tej analizie tekstów na najbliższą niedzielę. Tekstów biblijnych, tekstów liturgicznych. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Paweł, dzwonię z Buczkowic koło Bielska Białej.
Kłaniamy się, bardzo prosimy, panie Pawle, już słuchamy.
Chciałem powiedzieć, że żyjemy dzięki wierze, w którą nie wierzymy. I życzę każdemu, żeby w objawieniu, żeby Pan Bóg po prostu każdemu, mamy życie tak piękne, że każdemu, żeby z nas Pan Bóg objawił swojego Syna i wtedy będziemy mogli naprawdę zacząć naprawdę żyć. I to naprawdę jest dzięki Bogu, a tym zaczynem czasem może być tutaj oczywiście i jest też Radio Maryja. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Pawle, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, panie Pawle z Buczkowic, to też blisko moich stron rodzinnych.
Dokładnie, nie są to
ja strony. Pochodzę z Bestwiny pod Bielskiem, z drugiej
pod
strony.
Pod Bielskim Białą.
Tak. Pan mówi o pięknie wiary. No, rzeczywiście to jest, o to chodzi, żeby troszkę się tym przejąć, troszkę o tym pomyśleć. Temu służy nauczanie Kościoła. Najpierw nauczanie Pisma Świętego, później nauczanie Kościoła. Po to chodzimy do Kościoła, po to słuchamy Słowa Bożego, uczestniczymy w Eucharystii, żeby jakoś dotknąć tego piękna wiary. Wiara jest piękna, jeżeli się o niej tak rzeczywiście człowiek zastanowi, bo człowiek bez wiary to nie ma takich perspektyw w świecie. To wszystko dla niego jest takim ślepym przypadkiem. No. I może dlatego czasami ludzie są, przynajmniej niektórzy, tacy zachłanni, tacy jacyś nieufni, tak niechętnie nastawieni nawet do innych, bo to chcą mieć jak najwięcej dla siebie, bo i tak to wszystko się skończy, nie ma sensu. To takie słowo, które starożytni takie nazywali używaj dnia, carpe diem. No to jest postawa ludzi niewierzących. A ludzie wierzący mają wiarę, mają nadzieję w ten sposób, że to wszystko jakoś tam Pan Bóg patrzy z góry. I pewnie, że Pan Bóg nas nie wyręczy, bo jaka by to była nasza rola w świecie i w społeczeństwie, prawda? To byśmy byli tak jak małe dzieci, za które mamusia wszystko zrobi i to by, no trudno sobie wyobrazić takie życie. Ale jednak ten Pan Bóg jest i ta świadomość daje człowiekowi bardzo dużo. No, a żeby właśnie tą wiarą się przejąć, no to jest nauczanie Kościoła, nauczanie Pisma Świętego, do tego zachęcamy, ale rzeczywiście wiara jest piękna. Papież Franciszek napisał właśnie o radości wiary. No, radości ewangelizacji, ale to samo można powiedzieć o radości wiary i nawet możemy znaleźć takie teksty w Piśmie Świętym, na przykład w pierwszym liście świętego Piotra, które bardzo wyraźnie wiążą wiarę z radością. Wiara daje podstawy do nadziei i rzeczywiście do jakiejś radości, do jakiegoś spokoju życia, żeby na to życie patrzeć z takiej perspektywy no troszkę Bożej, troszkę szerszej. Bym tak powiedział, że człowiek niewierzący to ma bardzo wąską. Idzie tylko i nie widzi w bok, nie widzi w przód, nie widzi do tyłu. no to do tyłu może rzeczywiście widzi, ale tak jakby tylko był zapatrzony w jednym kierunku, a wiara daje o wiele lepszą perspektywę.
Mamy telefon już jeszcze, tak? Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Ja chciałam się podzielić taką refleksją, słuchając tych czytań na nadchodzącą niedzielę, że właśnie te przypowieści, o których Chrystus mówi, o Królestwie Bożym, mówią do mojego umysłu, do mojego serca, że to Królestwo Boże jest zupełnie odmienne od tego, od tej rzeczywistości, którą ja widzę, której dotykam, w której ja żyję. I że w tym Królestwie Bożym Jezus nie potrzebuje ani zwolenników, ani na siłę nikogo do tego Królestwa nie chce jakoś z przymusem do tego Królestwa wciągnąć, tylko mówi o tym Królestwie i w wolności mojego serca ja mogę dać się właśnie pragnąć do tego to Królestwo osiągnąć. Ale też Jezus mówi, że to nie jest łatwa droga, że to jest droga, w której trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości i wytrwałości. Właśnie Bóg jest bardzo cierpliwy, dlatego że Bóg nam daje wszystkim, i tym dobrym, i tym złym, szanse do końca. To są to jest ta piękna pszenica i są te chwasty, których no nie można od razu zebrać, dlatego że może ktoś się nawrócić w ostatniej po prostu sekundzie swojego życia, i szanse Pan Bóg daje. Natomiast też w tym Królestwie do mnie tak przemawia bardzo, że nie mogę nikogo oceniać, nie mogę nikogo osądzać. Nie mogę właśnie czuć się upoważniona do tego, żeby kogoś nazywać chwastem, a ja, że jestem już, prawda, na jakiejś lepszej drodze, już gdzieś bliżej Boga. To jest też takie Królestwo, które mi daje mi właśnie taką moc, że ja mogę być słaba. Bo i Bóg stał się słaby właśnie dla mnie, dał się po prostu, ofiarował swoje życie dla mnie i po ludzku po prostu, tak jak gdyby przecież nie osiągnął żadnego sukcesu, prawda, ale dał mi zbawienie i dał zbawienie każdemu człowiekowi, więc mogę być słaba, dlatego że Bóg jest ze mną, z tą słabą istotą, upadającą, grzeszną, ale właśnie także podnoszącą się, daje mi tą moc, daje, jest przy mnie właśnie, żebym ja pragnęła tego Królestwa. I dlatego też właśnie bardzo dla mnie jest taką ważną osobiście dla mnie rzeczą, że to Królestwo, żeby właśnie pragnąć, to trzeba się tak właśnie wsłuchiwać w Słowo Boże. Ono musi być takim źródłem, taką podstawą. Wszystkie inne rzeczy, na dzisiaj wsłuchałam właśnie z encykliki Benedykta XVI, że właśnie jest podstawą Słowo Boże, wszelka lektura duchowa, wszelkie inne właśnie czy literackie dzieła, to są tylko aby pomocą, są tylko aby jakimś takim światłem, które może wiele pomóc, ale przede wszystkim źródło słowa. I to jest właśnie ta wielka szansa, że to Królestwo Boże jest, bo ono jest już wśród nas i ono jest osiągalne. Tylko to nie jest łatwa droga, ale też przepiękna droga, bo Bóg jest dobry, Bóg jest pięknym i Bóg prowadzi. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pani Elżbieto. Królestwo Boże, takie piękne określenie. Rzeczywiście bardzo wiele głowiono się nad nim, co ono tak dokładnie znaczy. Powstały nawet książki na ten temat. No a tak by można w uproszczeniu powiedzieć, że to było tak prosto, może troszkę podobnie jak w naszym życiu, jak w sytuacji naszej polskiej. No. Chcieli Żydzi, rodacy Jezusa, chcieli to królestwo ziemskie, chcieli wolności. Chcieli się wyzwolić spod okupacji rzymskiej. No ale no nie było to możliwe i Pan Bóg im też nie dał, nie spuścił z nieba nagle tego wyzwolenia. Posłał Jezusa, który im zaczął mówić Królestwo Boże, o Królestwie Bożym. A więc pragnął zwrócić uwagę, że trzeba szukać nie tylko tego szczęścia człowieka, szczęścia życia ludzkiego, nie tylko w zmianach politycznych, czy zmianach jakichś wokół nas, bo nie tak łatwo, możemy nie doczekać się takich idealnych rozwiązań i wtedy nam to życie jakoś spełznie. No nie było możliwości, to jest bardzo pouczające, że Pan Jezus przyszedł w czasach, kiedy no nie było żadnych możliwości, żeby Jego ojczyzna, na pewno kochał tą ojczyznę i ziemię i często przebywał nad Jeziorem Galilejskim, pięknym, kto był w Ziemi Świętej, to się zachwyca. Piękne, duże jezioro na 20 kilometrów, góry dookoła, no ciepło, pogodnie, naprawdę piękny teren, piękna ojczyzna. No i ludzie nawet chcieli i namawiali, naciskali, można powiedzieć, na Pana Jezusa, żeby, czy teraz już przywrócisz Królestwo Izraela? Tak pytają, tak go pytali według ewangelisty Łukasza. No, a Pan Jezus po prostu im bardzo spokojnie mówił, szukajcie Królestwa Bożego. Bo tego Królestwa Ziemskiego to może nie wszystko. To znaczy, trzeba się starać, żeby bo Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie nie może być tylko czczą abstrakcją. I trzeba, żeby ono jakoś było we mnie i w moim otoczeniu, zwłaszcza w tym moim otoczeniu, za które ja jestem przecież odpowiedzialny. No ale nie wszystko też potrafimy zmienić i ułożyć tak, jakby się nam to podobało. Po prostu życie, sytuacja, w której przyszedł Jezus, jest, myślę, bardzo też pouczająca. I dobrze, że pani Elżbieta to tak rozumie. To Królestwo Boże to jest takie szersze pojęcie. No i Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy szukali tego Królestwa Bożego. Żebyśmy je budowali, żebyśmy je rozwijali. Zaczynając od siebie, od własnej rodziny, od własnego środowiska. To jest to, co możemy najpiękniejszego zrobić w naszym życiu. Dziękuję bardzo.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Mówi Gabriela z Środkowej Polski. Ja właśnie chciałam się podzielić na temat tego słowa dzisiejszego. Zawsze miałam problem z tym słowem, ponieważ buntowałam się, jak to nie można oddzielić chwastu od tego prawdziwego zboża, ponieważ chowana byłam na wsi i zawsze piliłam. Wiedziałam, że można właśnie oddzielić, można wypielić wszystko, uporządkować. I się denerwowałam właśnie, jak to jest. I dopiero teraz na ignacjańskich rekolekcjach Pan Bóg mi dał takie oświecenie, że jednak właśnie te roślinki są tak wszystkie delikatne, że nie da się takich oddzielić. I że właśnie to jest cudowne w naszych oczach, że daje nam szansę aż do końca. I że nasza nadaktywność czasami właśnie, że nas uczy tej cierpliwości, której nam czasami brakuje i nasza, no, tą naszą nadaktywność też ogranicza i że Bóg ma zawsze rację. Że to jest
Pani Gabriela, inaczej, gdy mamy grządki, prawda, to te chwasty, to inaczej wygląda.
Tak,
ale jednak
tak,
wyobraźmy sobie łan zboża i teraz chodźmy po tym zbożu i wyrywajmy te chwasty, te habry, powiedzmy, te kwiaty nie są tam, no, tak one są ładne.
Jeszcze kwitno. Właśnie mi się pokazało takie pole zboża, jak dopiero wschodzą te roślinki, gdzie trudno jeszcze odróżnić. I to właśnie wtedy, zawsze mam twarde sena w tą noc akurat, gdzie medytowaliśmy to słowo, nie spałam i mi się właśnie to wszystko jakoś poukładało fajnie. Także chwała Panu, z Panem Bogiem.
Panu, z Panem Bogiem dziękujemy Pani i ksiądz profesor
tak,
dopowie.
Pani tak. Gabrielo, no to widać, że ta przypowieść, ten obraz wzięty, język obrazowy przemówił bardzo dobrze do pani, a pomocą były te rekolekcje ignacjańskie na pewno. No, o to właśnie chodzi. To Pismo Święte przemawia. Przez całą historię.
To jest zachwycające, nie? Że Pan Jezus tak mówił barwnym językiem, takim ludzkim, takim prostym. Patrzcie na Lidię, prawda? Patrzcie na to, patrzcie na to. To było
tak,
no,
tak,
niesamowicie.
Proszę Ojca i to jest. I tak sobie próbuję wyobrazić, jak ten Pan Jezus mógł wyglądać, prawda? Bo to wielu ludzi próbuje sobie po swojemu wyobrazić, więc na pewno Pan Jezus był też doskonałym mówcą, musiał być, bo są takie wzmianki ewangelistów wyraźne, że szła za nim wielu ludzi z różnych stron, że był bardzo, bardzo musiał być lubiany.
No zapominali o piciu, prawda, jak się dzieje.
Tak, i nawet zapominali o zabraniu zapasów jakieś na drogę. Więc na pewno Pan Jezus troszkę może przypomina tych proroków ze Starego Testamentu, bo oni też byli dobrymi mówcami. Musieli, mają te piękne teksty, takie bardzo klarowne, mocne obrazy prorocy, więc to nawet jest zrozumiałe, tak powiedzmy, Pan Jezus był Synem Bożym, ale też był w pełni człowiekiem, więc patrząc od tej ludzkiej strony, to na pewno w tym kontekście Pan Jezus wzrastał i na pewno przejął, bo przecież każdy człowiek przejmuje to, co jest jego kultura. My jesteśmy Polakami, a więc jesteśmy wychowani na literaturze polskiej. Te przykłady różne do nas przemawiają z powieści. Ci bohaterowie narodowi, święty Jan Paweł II, to jest wszystko dla nas bardzo ważne i bardzo wielkim autorytetem. To przemawia i Pan Jezus też nie żył w próżni, tylko żył w takim konkretnym świecie i to jako bibliści staramy się to studentów, czy to kleryków, czy świeckich, uwrażliwiać na te sprawy, rozumieć lepiej Pana Jezusa w kontekście całym jego społecznym. No, a to oddzielenie, sama pani Gabriela widzi, jak ono jest trudne, nawet przy stosowaniu różnych środków, bo dzisiaj mamy jeszcze dodatkowo takie środki chwastobójcze, których w dawnych czasach Pana Jezusa nawet się nikomu nie śniło. A jednak nawet dzisiaj jest to trudne i po prostu Pan Jezus zachęca nas do takiej troszkę cierpliwości. Nie wszystko się da tak ułożyć, jakbyśmy my właśnie tego chcieli. Bo czasami to są, ja myślę, że są ludzie, jest dosyć dużo ludzi, powiedziałbym nawet, w różnych dziedzinach w życia społecznego, takich, którzy by chcieli dobrze, ale może to za bardzo po swojemu by to dobro widzieli a to jeszcze trzeba się nauczyć współpracować w dobru, w budowaniu tego dobra i to jest też taka bardzo delikatna, subtelna umiejętność, której musimy się właściwie całe życie uczyć, bo sami w pojedynkę niewiele zdziałamy. No, dziękuję i gratuluję i tych rekolekcji ignacjańskich.
Dziękujemy. I telefon kolejny jest, może ostatni już. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo?
Halo, proszę bardzo, jest pani na antenie. Prosimy bardzo.
Mówi Magdalena spod Warszawy. Ja w związku z tą przypowieścią mam taką myśl, którą się chciałam podzielić, że chwasty nigdy nie przekształcą się w ziarno, w zboże. I taki jakiś smutek związany z tym, że właściwie tak jak gdyby ci, którzy od maleńkiego tego maleńkiej siewki są chwastami, że jak gdyby zawsze pozostaną tymi chwastami. Nie wiem, to taka obrazowa myśl na podstawie tej przypowieści. Czy mogłabym słowo na ten temat poprosić?
Tak, Pan Jezus posługuje się przypowieścią, takim posługuje się językiem obrazowym, to jest obraz obrazowy, prawda? A więc może nie wyciągajmy z niego aż takich wniosków na temat tego, czy chwast się zamieni w pszenicę, czy nie, bo nie o to chodzi. Tam jest główna myśl inna, no, a to jest obraz, to nie jest analiza tej rzeczywistości, więc myślę, że takich wniosków może nie chodziło tutaj. Bardzo wyraźna jest intencja przypowieści taka, że no, nie da się tak łatwo oddzielić dobra od zła. A tym problemem przemiany człowieka, czyli nawrócenia się ze zła do dobra, zajmują się inne przypowieści, choćby o synu marnotrawnym, choćby o, no inne są, prawda? Inne obrazy, inne pouczenia, więc trzymać się może jednej tej...
Tak, bo tu byśmy zaprzeczyli, że człowiek się może zmieniać, no, a może się
innej tej myśli, no bo człowiek rzeczywiście...
Nikt nie jest przeznaczony, żeby być chwastem od początku, tak do końca, absolutnie tak nie jest.
Że ma szansę zawsze do nawrócenia i znowu przywołam przykład świętego Jana Pawła II, który w wywiadzie w jednej z pierwszych książek, już nie pamiętam dokładnie tytułu, tak mówi, że chrześcijaństwo jest religią optymizmu, radości, bo daje szansę na zmianę.
To była rozmowa z André Frossardem.
Tak, chyba tak. Rzeczywiście, dziękuję.
Wywiad rzeka.
A więc, że jest ta szansa i bardzo słusznie tam zauważył, że w odróżnieniu od innych religii, na przykład buddyzmu, tam nie ma tej szansy. To człowiek jest, to musi obumrzeć i dopiero wtedy coś tam, coś nie coś może powstać, a tak to nie ma. Nawet i protestanci mieli wielki problem z tym i wiemy, że im trudno było jakoś Lutrowi przyjąć, że człowiek może rzeczywiście się zmienić. I dlatego mówił, że Pan Bóg okrywa jego grzechy, ale w sumie zło jest tak silne, że nie bardzo się potrafi zmienić.
Tam był ten krzyż z tym wężem, prawda? Ciągle z tej ornamentyce protestanckiej, ten wąż,
tak.
Który...
A więc jak sprawa się dokładnie przedstawia, to ja bym powiedział może tak, ujmując zagadnienie z różnych stron. Oczywiście, że jest szansa, ale to nawrócenie jest nieraz bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza widzimy u nałogowców, typowa sprawa ludzi nałogowych. I to nie tylko nałóg alkoholowy czy narkotykowy, ale również erotyka, również inne, prawda, mogą być. One działają trochę podobnie i jest bardzo trudno człowiekowi się z tego wyrwać. I ja znalazłem taką odpowiedź, bo zastanawiało mnie to, czytając kiedyś taką książkę, którą też polecam. To jest teraz druga książka wyszła, Walter Nigg przez 2G, opisuje życie wielkich pokutników. No i on tam właśnie sugeruje pewne rzeczy. Dlaczego pewni ludzie poddawali się tak surowej pokucie? Bo dla nas dzisiaj na ogół to jest niezrozumiałe. Jak... A żywe wsi, światem trzeba się cieszyć. Oni byli głupcy, bo kiedyś żyli dawno i nie rozumieli piękna świata. Otóż właśnie to nawrócenie, wyjście z takiego grzechu, z takiego zła jest trudne i ono, ci pokutnicy pokazują, że można wyjść, owszem, ale za wielką cenę. Nie da się tak łatwo powiedzieć, o, rezygnuję dzisiaj, będzie już inaczej. Nie takie proste. Taka jest rzeczywistość. No więc da się wyjść. Ewangelia jest tą Ewangelią nadziei, ale trzeba się do tego bardzo konkretnie, bardzo solidnie, bardzo radykalnie zabrać. A z tej przypowieści to wyciągamy ten wniosek o współzależności, o tym, że to zło jest. A nie analizujemy tutaj tej sprawy możliwości nawrócenia, czyli przemiany człowieka złego w dobrego, które też jest, bo całe miłosierdzie Boże jest przecież otwarte na grzeszników, prawda?
Tak jest. Gdyby tak nie było, jest no, wielka to by, nadzieja.
To byśmy w ogóle byli... A to jest podstawowa jakiś artykuł naszej wiary. Tak. Bóg miłosierdzie.
Bóg jest miłością i miłosierdziem i nas przyszedł wyzwolić. Wyzwolił i wyzwala.
Tak. I zbawienie na tym polega.
Na tym polega. Dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność i komentarz do najbliższych czytań na najbliższą niedzielę. Ksiądz profesor Stanisław Hałas, serca nim członek zarządu dzieła biblijnego. Na koniec przywilej gościa. Kogo pozdrawiamy?
Pragnę pozdrowić moich współbraci sercanów i tych na wakacjach i tych, którzy nie są. No i tak samo moich krajanów i rodaków z Bestwiny, parafii Bestwina w diecezji bielsko-żywieckiej. No i też osobiście pozdrawiam bratanicę, która miała się dodzwonić do mnie, no ale się widocznie nie dodzwoniła i miała się dodzwonić z pytaniem, więc serdecznie wszystkich pozdrawiam, całą parafię księdza proboszcza i rodzinę i wszystkich znajomych. Wszystkich słuchaczy również
dziękujemy. I dziękujemy naszym słuchaczom, którzy dotelefonowali się do naszej audycji, szukając Słowa Bożego.